Odcinek 18.
Admiral Graf Spee, pancernik kieszonkowy, zbudowany w 1934 roku, w sierpniu 1939 roku, wyszedł z Wilhelmshaven w rejs prowadzący na południowy Atlantyk i Ocean Indyjski, gdzie w ciągu 2 miesięcy zatopił 9 statków handlowych o łącznym tonażu 50 089 brutto register ton. 13 grudnia 1939 roku w potyczce u wybrzeży Urugwaju z ciężkim krążownikiem Exeter i lekkimi krążownikami Ajax i Achilles uszkodził krążowniki Exeter i Ajax, ale sam trafiony 27 razy musiał schronić się w neutralnym porcie Montevideo, aby naprawić uszkodzenia. 16 grudnia dowódca, admiral Graf Spee, komandor Langsdorff, błędnie przekonany, że u wyjścia z portu oczekuje silna eskadra, przez którą nie przedrze się na otwarty ocean, zdecydował się zatopić okręt. 17 grudnia wieczorem pancernik z nieliczną załogą wyszedł w morze i w odległości 6 mil od brzegu został zatopiony. 3 dni później komandor Langsdorff popełnił samobójstwo w hotelu w Montevideo. Dane taktyczno-techniczne. 1939 rok. Wyporność 12 100 ton. Długość 186 metrów. Szerokość 21 metrów 70 cm, zanurzenie 7 metrów 30 cm, prędkość 28,5 węzłów, uzbrojenie 6 dział kalibru 280 mm, 2 razy 3, 8 dział 150 mm, 6 dział przeciwlotniczych kalibru 105 mm, 8 dział przeciwlotniczych kalibru 37 mm, 10 dział przeciwlotniczych kalibru 20 mm, 8 wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm, 2 wodno-samoloty. W Londynie Churchill i Menzies prowadzili skomplikowaną akcję wysyłania fałszywych depesz i publikowania wiadomości, które miały przekonać dowództwo niemieckiej marynarki wojennej i komandora Hansa Langsdorffa, dowódcę pancernika, że wyjście z portu zablokowała silna brytyjska eskadra, w której składzie był pancernik Renown i lotniskowiec Ark Royal w silnej osłonie krążowników i niszczycieli. Po mistrzowsku prowadzona gra udała się. Komandor Langsdorff, przekonany, że nie uda mu się przedrzeć przez brytyjską blokadę, wieczorem 15 grudnia wysłał depeszę do Berlina, w której donosił. Renown i Ark Royal oraz krążowniki i niszczyciele są w pobliżu Montevideo. Blokada portu zostanie zamknięta dziś w nocy. Nie ma możliwości przedarcia się na otwarte morze i dopłynięcia do Niemiec. Zamierzam wyprowadzić okręt do granic wód terytorialnych. Jeżeli walcząc będę mógł przebić się do Buenos Aires, dokonam tego. Skoro jednak próba przedarcia może zakończyć się zniszczeniem, admiral Graf Spee, bez możliwości zadania szkód nieprzyjacielowi, proszę o instrukcję, czy mam zatopić okręt, czy poddać go internowaniu. Odpowiedź z Berlina nadeszła szybko. Hitler zabronił oddania okrętu rządowi urugwajskiemu. Po zachodzie słońca w niedzielę 17 grudnia pancernik niemiecki wyszedł z portu. Na jego pokładzie było tylko kilkunastu marynarzy. To oni zamontowali głowice torped nad otwartymi lukami magazynów amunicyjnych. Założyli zapalniki zegarowe i zeszli do motorówki, którą popłynęli na stojący w oddali frachtowiec, gdzie była reszta załogi admirała Graf Spee. Kilkadziesiąt minut później okrętem wstrząsnęła potężna eksplozja. Wielki okręt spowity czarnym dymem przechylony na bok, osiadł na płytkiej wodzie. Niemiecka załoga dotarła na pokładzie frachtowca do Buenos Aires. Tam komandor Langsdorff udał się do ambasady niemieckiej, gdzie dowiedział się, że brytyjskie okręty Renault i Ark Royal weszły do portu Rio de Janeiro. Oznaczało to, że znajdowały się w odległości 1000 mil morskich i do Montevideo mogły dotrzeć najwcześniej za 2 dni. U wejścia do portu Montevideo nie było więc potężnej eskadry. Niepotrzebnie zatopił swój piękny okręt. Tego wieczoru komandor Langsdorff popełnił samobójstwo. Zaufanie, jakie Menzies zdobył, zachowując się lojalnie wobec Churchilla w sprawie księcia Windsoru, nie skłoniło bynajmniej premiera do odwołania majora Mortona z funkcji nadzorcy tajnych służb. Nie miało to jednak większego znaczenia, gdyż Morton, słaby i niekompetentny, łatwo dał się zepchnąć na boczny tor. Churchill był daleki od świętowania zwycięstwa nad politycznymi przeciwnikami. Powietrzna bitwa o Anglię wchodziła dopiero w krytyczne stadium, a od jej wyniku zależało nastawienie prezydenta Roosevelta, który wciąż bardzo ostrożnie podchodził do pomysłu udzielenia Wielkiej Brytanii poważniejszej pomocy wojennej. Załamanie w tej bitwie dałoby argumenty zwolennikom zawarcia pokoju z Niemcami tak silne, że Churchill nie zdołałby obronić swojej linii postępowania. Tymczasem na powietrznym froncie sytuacja była coraz gorsza. Od 10 lipca 1940 roku Niemcy atakowali brytyjskie konwoje morskie na kanale La Manche i na Morzu Północnym oraz porty na południowym wybrzeżu Anglii, usiłując wyciągnąć angielskie myśliwce do walk nad morzem, gdzie straty samolotów i pilotów były wyższe niż nad lądem. Zamiar nie udał się. Wyniki powietrznych starć były niekorzystne dla atakujących. Do 12 sierpnia Niemcy stracili 286 samolotów, a Brytyjczycy tylko 150. Popełniali błąd, odwlekając naloty na główne lotniska i zakłady lotnicze, od których zniszczenia zależał sukces powietrznej batalii. Anglicy zyskiwali bowiem czas na przygotowanie obrony przeciwlotniczej, zabezpieczenie najważniejszych budynków i zdobycie doświadczeń w kierowaniu skromnymi, lecz nowoczesnymi siłami lotniczymi. Głównodowodzący Luftwaffe marszałek Rzeszy Hermann Göring nie przejmował się jednak początkowymi niepowodzeniami. Hermann Göring, 1893-1946, marszałek Rzeszy, Reichsmarschall, as myśliwski z I wojny światowej, w 1922 roku wstąpił do nazistowskiej partii NSDAP i objął stanowisko szefa ochrony Adolfa Hitlera. W 1923 roku brał udział w nieudanym puczu w Monachium. Wywieziony przez żonę do Austrii, przebywał tam do momentu ogłoszenia amnestii w 1926 roku. Od maja 1928 roku był posłem do Reichstagu, a od 1932 roku przewodniczącym Reichstagu. W kwietniu 1933 roku objął urząd premiera Prus, gdzie stworzył tajną policję Gestapo oraz 2 pierwsze obozy koncentracyjne. W 1934 roku przyczynił się do wymordowania przeciwników Adolfa Hitlera. Jako minister lotnictwa od stycznia 1933 roku był komisarzem do spraw lotnictwa. Od maja 1933 roku ministrem. Przystąpił do organizowania lotnictwa wojskowego. Mianowany w 1935 roku naczelnym dowódcą Luftwaffe, stworzył potężne siły powietrzne. W 1936 roku objął stanowisko pełnomocnika do spraw planu czteroletniego, a rok później objął kierownictwo państwowego koncernu przemysłowego, nazwanego jego imieniem. Po zwycięstwie nad Francją otrzymał w lipcu 1940 roku utworzony dla niego stopień marszałka Rzeszy. Był to szczytowy okres jego kariery. Klęska w bitwie o Anglię, brak należytego wsparcia powietrznego dla armii niemieckiej okrążonej pod Stalingradem i nasilające się naloty alianckie na Niemcy, którym Luftwaffe nie była zdolna przeciwdziałać, osłabiły jego pozycję. 20 kwietnia 1945 roku po raz ostatni widział się z Hitlerem w bunkrze w Berlinie, a 3 dni później przekazał wiadomość, że gotów jest działać jako następca Führera, co Hitler uznał za akt zdrady. 8 maja oddał się w ręce Amerykanów. Na mocy wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze został skazany na śmierć, ale 15 października, na 2 godziny przed egzekucją, popełnił samobójstwo, przegryzając kapsułkę z trucizną. Hermann Göring uważał, że siły wroga szybko wyczerpią się, a uderzenie na lotniska wojskowe i fabryki lotnicze pozbawi ostatecznie Brytyjczyków możliwości obrony przed wciąż nasilającymi się atakami liczniejszych dywizjonów Luftwaffe. 2 sierpnia 1940 roku wydał rozkaz Adler zaostrzonej wojny powietrznej, który przewidywał, że samoloty niemieckie powinny zniszczyć w ciągu 4 dni lotnictwo myśliwskie stacjonujące na południu Anglii. Porównanie sił wskazywało, że plan ten miał wszelkie szanse powodzenia. W tym czasie RAF posiadał w gotowości bojowej 704 samoloty myśliwskie, w tym 620 Spitfire i Hurricane, a Luftwaffe mogło rzucić do walki 2669 samolotów, w tym 933 świetnych myśliwców Messerschmitt Bf 109. Były tak dobre, że z powodzeniem mogły obronić wyprawy bombowe przed najlepszymi brytyjskimi myśliwcami Spitfire. Na 10 sierpnia wyznaczono dzień decydującego, zmasowanego ataku. Adler tak. Ale ze względu na złą pogodę przesunięto termin na 15 sierpnia. Wtedy to 1485 niemieckich samolotów zaatakowało cele na terenie Wielkiej Brytanii. Mimo tak wielkiej przewagi liczebnej, Adler tak nie przyniósł spodziewanego sukcesu. Zadecydowały o tym nie tylko umiejętności brytyjskich, polskich i czeskich pilotów oraz doskonałe samoloty myśliwskie, ale przede wszystkim tajna broń Wielkiej Brytanii, jaką był system Ultra. O ile przydatność stacji radiolokacyjnych rozstawionych na angielskim wybrzeżu była znacznie mniejsza niż jej się przypisuje, o tyle Ultra oddała Brytyjczykom przysługę, której nie sposób przecenić. Kryptolodzy pracujący w tajnym ośrodku w Bletchley Park, 80 kilometrów na północny zachód od Londynu, dzięki osiągnięciu polskich matematyków, którzy pierwsi przed wojną rozpracowali niemiecką maszynę szyfrującą Enigma, mogli odczytywać rozkazy dla jednostek Luftwaffe. Zanim z francuskich lotnisk wzbiły się formacje bombowców, Brytyjczycy dowiadywali się, kiedy, z jaką siłą i w jakie miejsca uderzą. Dzięki temu angielskie myśliwce były zawsze na drodze niemieckich formacji, a angielscy dowódcy, znając liczebność nadlatujących zespołów wroga, mogli bardzo efektywnie gospodarować szczupłymi siłami. Wielkie maszty radarowe na angielskim wybrzeżu, których przeznaczenie początkowo było tajemnicą dla Niemców, pozwalały łatwiej odnaleźć wrogie samoloty i nakierować na nie myśliwce. Mimo tak skutecznej obrony straty narastały lawinowo. Sytuacja stała się szczególnie trudna po 19 sierpnia, gdy Luftwaffe przesunęła celowniki na brytyjskie lotniska i zakłady lotnicze, szczególnie zaciekle atakując bazy 11. Grupy Myśliwskiej, przejmującej główny ciężar obrony Anglii. Lotniska w Biggin Hill, Dibdan, Hornchurch, Kenley, Northolt, North Wilk i Tangmere były codziennie bombardowane. Do 1 września większość budynków w bazie Biggin Hill legła w gruzach, a samoloty były przygotowywane do startu pod gołym niebem. Piloci przenieśli się ze zniszczonych baraków do namiotów. Bomby zniszczyły część zabudowań w zakładach Vickersa w Weybridge, produkujących 2/3 bombowców Wellington, i zakładach Hawker, produkujących połowę samolotów Hurricane. Brytyjskie rezerwy wyczerpywały się. Zaczynało brakować pilotów. W końcu sierpnia dywizjony myśliwskie miały średnio po 16 pilotów gotowych do startu zamiast 26. Konsekwentne utrzymanie przez Niemców tego kierunku ataków mogło ostatecznie przesądzić o wynikach powietrznej bitwy o Anglię. Decydujący front. Obserwator, skulony w wąskim foteliku, wsłuchiwał się w sygnały radiowe. Czekał, aż w słuchawkach zabrzmi dźwięk nakazujący włączenie aparatury przymocowanej z boku jego stanowiska. Na dole widać było białe skały Dover, wyraźnie odcinające się od tafli wody gładkiej i spokojnej tej sierpniowej nocy. Z prawej strony przemykały między chmurami myśliwce Messerschmitt BF-109, najwyraźniej kierujące się w stronę wykrytych brytyjskich myśliwców. Szybko odwrócił głowę, gdyż usłyszał w słuchawkach pierwszy charakterystyczny sygnał. Był to znak, że przecinali poprzeczną wiązkę promieni radiowych biegnącej z anteny stacji w Audenberg we Francji i podążającej prostopadle do ujścia Tamizy. Nakręcił zegar, główny komponent tajnego zestawu X-Grade. Już się nie rozglądał, przycisnął laryngofon do szyi i zameldował pilotowi bombowca. Pierwszy sygnał. Zegar uruchomiony. Dostrzegł, że pilot skinął głową. Tommy na 9! Krzyknął strzelec ze stanowiska górnego karabinu maszynowego. Taka informacja zawsze wywoływała nadzwyczajne spięcie załogi HS-111. Wiedzieli, że samoloty tego typu są za słabo uzbrojone, aby obronić się przed szybkimi brytyjskimi myśliwcami. 3 karabiny maszynowe nie miały odpowiedniej siły ognia, a na domiar złego zasilane były z magazynków siodłowych o zbyt małym zapasie nabojów, co zmuszało strzelca do częstej wymiany. A kilkusekundowa przerwa w czasie walki, gdy brytyjski myśliwiec był tuż, decydowała o życiu i śmierci załogi bombowca. Obserwator instynktownie spojrzał w stronę wskazaną przez strzelca. 2 myśliwce, na których kadłubach odbijały się promienie księżyca, kierowały się w ich stronę, ale na szczęście struga smugowych pocisków wystrzelonych przez lecącego wyżej Messerschmitta sprawiła, że zmieniły gwałtownie kurs, aby podjąć walkę z napastnikiem. Smugi reflektorów przeciwlotniczych przeszukujących niebo były nieomylnym znakiem, że Londyn jest już blisko. Zegar uruchomiony. Obserwator na sygnał w słuchawkach uderzył dłonią w płaski, okrągły przycisk uruchamiający zegar. Krótka wskazówka zaczęła się obracać. Drzwi bombowe otwarte. 20 kilometrów do celu, meldował pilotowi. Samolot gwałtownie wzbił się i natychmiast spadł o kilkadziesiąt metrów. To fala powietrza wzniecona pobliskim wybuchem pocisku przeciwlotniczego dużego kalibru uderzyła w kadłub wraz z gradem odłamków, które wbijały się w blachy. Pilot położył samolot w gwałtowny skręt, aby ominąć świetlisty słup promieni reflektorów, który niebezpiecznie zbliżał się w ich stronę. Znowu odłamki zabębniły o blachę kadłuba. Na szczęście dla załogi wybuch był bardzo odległy i żaden z metalowych kawałków powłoki pocisku nie zdołał przebić poszycia. — Zbliżamy się do celu — zameldował pilot. Ich zadaniem było zbombardowanie portu w Chatham nad rzeką Medway na południowych peryferiach Londynu. Obserwator, ze wzrokiem wbitym w wskazówkę, powoli obiegającą niewielką jasną tarczę X-Grade, czekał na trzeci i najważniejszy sygnał. Dlaczego nie było go tak długo? — Co jest z trzecim sygnałem? — zaniepokoił się pilot. — Nie słychać? — lakonicznie odpowiedział obserwator, ale jakby na zaprzeczenie tych słów w słuchawkach rozległ się wysoki, ciągły dźwięk, oznaczający, że są w odległości 7 kilometrów od celu. Zatrzymał wskazówkę, jednocześnie uruchamiając mechanizm drugiej, która 3 razy szybciej obiegała tarczę. — Kontakt! — krzyknął, widząc, że wskazówki pokryły się, uruchamiając elektryczny mechanizm zwalniający bomby. Uwolniony od ciężaru samolot wzbił się gwałtownie. Po chwili pilot wyrównał lot i od razu wykonał nawrót. — Günther się pali! — krzyknął, widząc, że silnik samolotu lecącego po ich prawej stronie buchnął jasnym płomieniem. Nie widzieli myśliwca, którego pociski trafiły silnik bombowca, ale wnet nad ich głowami przemknął cień nieprzyjacielskiego samolotu. Smugi pocisków z ich przedniego karabinu maszynowego podążyły za nim, lecz myśliwiec wzbił się, umykając z linii ognia. Pilot płonącego bombowca gwałtownie zanurkował, aby pęd powietrza ugasił ogień. Szybko stracili go z oczu i nikt już nie miał czasu obserwować, co dzieje się z trafionym samolotem, gdyż nad nimi znowu pojawił się nieprzyjacielski myśliwiec, zapewne ten sam, który kilkanaście sekund wcześniej umykał przed ich pociskami. Nadlatywał z dołu od ogona, gdzie ich obrona była najsłabsza. Był w odległości 200 metrów, gdy na jego skrzydłach pojawiły się ogniki wystrzałów. Świetliste pociski mknęły w ich stronę, zbliżając się do kadłuba, ale pilot położył samolot w gwałtowny skręt, zręcznie umykając ze śmiertelnej smugi. Myśliwiec nie ponowił ataku, lecz szybko zaczął oddalać się od nich i po chwili zniknął za chmurami. Chwała Bogu, skończyła mu się amunicja. Mogło być źle. Meldować o uszkodzeniach. Pilot wyrównał lot. Okazało się, że było trochę niegroźnych otworów w tylnej części kadłuba, ale nikt nie odniósł ran. Wszystkie mechanizmy samolotu pracowały prawidłowo. Oddalali się od niebezpiecznego obszaru, mając nadzieję, że na swojej drodze nie napotkają już brytyjskich myśliwców zajętych walką z bombowcami nadlatującymi nad cel. Często jednak zdarzało się, że kilka samolotów opuszczało obszar bitwy i patrolowało nad wybrzeżem, czekając na bombowce wracające po zakończonej misji. Z reguły były łatwym celem, gdyż brakowało im amunicji i paliwa, a często uszkodzenia, jakie odniosły w walkach, uniemożliwiały skuteczną ucieczkę. Tej nocy załoga HE-111 miała szczęście, gdyż nie napotykając samolotów wroga w drodze powrotnej, szczęśliwie dotarła do lotniska w Normandii, gdzie zameldowała o wykonaniu zadania. Nikt nie wiedział, że bomby spadły na inny cel niż wyznaczony. Zamiast nabrzeża portowe w Chatham zbombardowali dzielnicę mieszkalną East End w Londynie. Był to skutek błędnego działania urządzenia automatycznie zrzucającego bomby, a błąd wystąpił w wyniku zakłócenia pracy urządzenia przez brytyjskie stacje nadawcze. Po raz pierwszy w czerwcu 1940 roku Frederick Alexander Lindemann, doradca naukowy premiera, ostrzegł o możliwości skonstruowania przez Niemców urządzeń nawigacyjnych umożliwiających prowadzenie lotów bojowych w trudnych warunkach atmosferycznych. Frederick Alexander Lindemann, Lord Cherwell, 1886 do 1957 roku, brytyjski uczony, na Uniwersytecie Oksfordzkim zajmował się problemami awiacji. W 1939 roku objął stanowisko szefa sekcji statystycznej i głównym jego zajęciem stało się analizowanie skutków nalotów niemieckich i brytyjskich. Na podstawie tych doświadczeń opowiadał się za podjęciem bombardowań strategicznych. Był zdeklarowanym zwolennikiem rozwoju nowych typów broni, między innymi bomby atomowej. Jego poglądy miały istotny wpływ na decyzję premiera Churchilla, z którym przyjaźnił się od 1921 roku. W końcu wojny zrezygnował ze stanowiska doradcy premiera i powrócił do pracy na Uniwersytecie Oksfordzkim. Alexander Lindemann pisał: wydaje się, że Niemcy rozwinęli system fal radiowych, które jak niewidoczne strumienie mogą prowadzić bombowce z dużą precyzją do celu. Mogą nie być zdolne nakierować ich na konkretną fabrykę, ale z pewnością doprowadzą do miasta czy dzielnicy. Z tego powodu możemy się obawiać nie tylko księżycowych nocy, w czasie których nasze myśliwce mogą dostrzec nieprzyjaciela równie dobrze, jak nieprzyjacielskie załogi widzą cel, ale musimy obawiać się też najcięższych nalotów przy zachmurzonym niebie i w czasie mgły. Profesor Lindemann, pisząc tę opinię na podstawie meldunków wywiadowczych, nie zdawał sobie sprawy, jak daleko Niemcy posunęli się w konstruowaniu urządzenia ułatwiającego załogom samolotów bombowych odnajdywanie celu nawet bez widoczności ziemi. Podstawowa część tego systemu była znana Brytyjczykom, gdyż opracowano ją przed wojną dla potrzeb lotnictwa cywilnego. Jej istotą były dwa nakładające się na siebie sygnały radiowe, z których jeden transmitował kropki nadawane alfabetem Morsa, drugi kreski. Gdy pilot leciał po linii wyznaczonej przez te dwie fale, słyszał ciągły dźwięk. Gdy tylko zbaczał z kursu, w słuchawkach pojawiał się dźwięk kropek lub kresek, co pozwalało pilotowi zorientować się, w którą stronę odlatuje od wyznaczonej linii. Inżynierowie z zakładów Telefunkena zaadaptowali i rozbudowali ten system dla potrzeb lotnictwa bombowego, nazywając go Knickerbein. Stacja nadawcza, jaką była wielka prostokątna antena o wymiarach 105 metrów na 33 metry, zbudowana na ruchomej podstawie w pobliżu Saint-Malo na półwyspie Cherbourg we Francji, wysyłała sygnały w stronę celu i umożliwiała pilotowi dotarcie tam bez widoczności ziemi. Bombowce mogły więc atakować brytyjskie miasta, na które nakierowano promienie z anteny Saint-Malo w nocy, przy całkowicie zachmurzonym niebie lub w gęstej mgle.